nasyci. Zasnę mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz. Za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto słowo Boże.
Ojcze, w ręce Twoje składam ducha mego. Ojcze, w ręce Twoje składam ducha mego. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Ojcze, w ręce Twoje dam ducha mego. Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów. Dla sąsiadów przedmiotem odrazy, postrachem dla moich znajomych. Ucieka, kto mnie ujrzy na drodze. Ojcze, w ręce Twoje składam ducha mego. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie. I mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Ojcze, w ręce Twoje składam ducha mego. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Bądźcie dzielni mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu. Ojcze, w ręce Twoje składam ducha mego.
Drugie czytanie ukazuje nam Chrystusa jako wywyższonego króla i arcykapłana, podobnego do ludzi we wszystkim oprócz grzechu. Przez swe cierpienia stał się On nam bliski, dlatego możemy się zwracać do Niego z wielką ufnością. Uczmy się jednak od Niego posłuszeństwa woli Ojca.
Czytanie z Listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Oto Słowo Boże.
stał się posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię ponad wszelkie imię.
Opis męki Jezusa Chrystusa jest kulminacyjnym punktem liturgii słowa. Wiąże i tłumaczy w zasadniczy sposób motyw zbawczej śmierci Chrystusa, dokonanej za nasze grzechy. Chrystus pragnie zbawić wszystkich ludzi, nie wykluczając nikogo. I ten właśnie fakt powinien być podporą naszej nadziei. Na słowa Ewangelii i słoniwszy głowę, wszyscy uklękniemy.
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich:
Kogo szukacie?
Odpowiedzieli mu:
Jezusa z Nazaretu.
Rzekł do nich Jezus:
Ja jestem.
Również i Judasz, który Go zdradził, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał:
Kogo szukacie?
Oni zaś powiedzieli:
Jezusa z Nazaretu.
Jezus odrzekł:
Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść.
Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra:
Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał ojciec?
Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra:
Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?
On odpowiedział:
Nie jestem.
A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego matkę. Jezus mu odpowiedział:
Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem.
Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc:
Tak odpowiadasz arcykapłanowi?
Odrzekł mu Jezus.
Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz?
Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza, a Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego.
Czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów?
On zaprzeczył, mówiąc.
Nie jestem.
Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł.
Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie?
Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a był to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł.
Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?
W odpowiedzi rzekli do niego.
Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie.
Piłat więc rzekł do nich.
Weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa.
Odpowiedzieli mu Żydzi.
Nam nie wolno nikogo zabić.
Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego.
Czy ty jesteś królem żydowskim?
Jezus odpowiedział.
Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie?
Piłat odparł.
Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił.
Odpowiedział Jezus.
Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.
Piłat zatem powiedział do niego.
A więc jesteś królem?
Odpowiedział Jezus.
Tak. Jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
Rzekł do niego Piłat.
Cóż to jest prawda?
To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich.
Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego?
Oni zaś powtórnie zawołali.
Nie tego, lecz Barabasza.
A Barabasz był zbrodniarzem. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze, uplutszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili.
Witaj, królu żydowski.
I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich.
Oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że nie znajduję w nim żadnej winy.
Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich.
Oto człowiek.
Gdy go ujrzeli, arcykapłani i słudzy zawołali.
Ukrzyżuj, ukrzyżuj.
Rzekł do nich Piłat.
Weźcie go i sami ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim winy.
Odpowiedzieli mu Żydzi.
My mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym.
Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa.
Skąd ty jesteś?
Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego.
Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować?
Jezus odpowiedział.
Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie.
Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali.
Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi.
Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej, i rzekł do Żydów:
Oto król wasz.
A oni krzyczeli:
Precz, precz, ukrzyżuj go.
Piłat rzekł do nich:
Czyż króla waszego mam ukrzyżować?
Odpowiedzieli arcykapłani:
Poza Cezarem nie mamy króla.
Wtedy wydał im Jezusa, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta, a było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata:
Nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: Jestem królem żydowskim.
Odparł Piłat:
Co napisał, napisałem.
Żołnierze zaś, gdy go ukrzyżowali, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę, tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą:
Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć.
Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki:
Niewiasto, oto syn Twój.
Następnie rzekł do ucznia:
Oto matka Twoja.
I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł:
Pragnę.
Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:
Wykonało się.
I skłoniwszy głowę, wyzionął ducha. A był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem. Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: Kości jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi pismo: Będą patrzeć na tego, którego przebodli. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać jego ciało. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wodnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Duchu Święty, zapraszamy Cię teraz, abyś oświecił nasze serca i umysły, by to Słowo Boże, które usłyszeliśmy, było przypieczętowane w nas i mogło skutecznie działać i rosnąć tak jak ziarno rzucone w glebę. Maryjo, bądź z nami teraz w czasie, tak jak byłaś przy Jezusie, bądź z nami również teraz. Usiądźmy sobie. Głównym i centralnym punktem tego wydarzenia w liturgii Słowa jest męka Pańska. Tu za bardzo nie ma co dopowiadać, bo zarówno ten fragment z księgi proroka Izajasza, który mówi nam dokładnie o tym, jak się będzie Jezus zachowywał, jaki będzie, dokładnie w szczegółach, i to, co słyszeliśmy przed chwilą, w zasadzie nie wymaga żadnej dopowiedzi. Ale wyobraźmy sobie sytuację, postawmy się teraz w sytuacji tych ludzi, którzy byli tam, byli blisko tych wydarzeń, byli ich świadkami i byli w niej zaangażowani. To byli ludzie pełni lęku. Arcykapłani, uczeni w piśmie, bali się, co się stanie z ich wiarą, jeżeli Jezus zostanie ogłoszony Mesjaszem, wtedy przyjdą Rzymianie, zniszczą świątynię i zniszczą naród. Bali się o swoje stanowiska, bo mieli wszystko dobrze poukładane. Oni się bali. Uczniów tam nie było, ponieważ bali się o własne życie. A to jest chyba największy lęk, więc nie ma się co dziwić. Niewiasty były tylko przy grobie, ale one też się bały, bo wiedziały, co czeka Jezusa. One nie bały się o własne życie, bo ze zdaniem kobiet nikt się nie liczył. One nie stanowiły żadnego zagrożenia, dlatego na pewno żołnierze, ani arcykapłani, ani straż świątynna nic by im nie zrobiły. Nic. Jezus wcześniej przeżywał trwogę. Widzimy pełno lęku. Lęku i w tej atmosferze Bóg dokonuje planu. Niezmienny Boży plan. Jak 600 lat wcześniej prorok Izajasz zapowiedział, że Jezus weźmie na siebie winy nas wszystkich, że zostanie zniszczony, zdruzgotany, zmasakrowany, bo spadnie na Niego zbawienna chłosta dla nas. On przyszedł dla nas, po to przyszedł, aby umrzeć na krzyżu. To była Jego godzina. I aby przez to wziąć karę za grzechy na siebie. Byśmy nie musieli tej kary ponosić. Byśmy nie musieli tej kary cierpieć. Niesamowita rzecz. I my dzisiaj tutaj jesteśmy w Kościele po to, by Panu Bogu wyrazić wdzięczność. Kochani, w dzisiejszym świecie też mamy mnóstwo lęku. Świat się boi. Zachodnia Europa jest w potężnym zagrożeniu. W zeszłym tygodniu, nie w tym, tylko w poprzednim gościu niedzielnym ukazał się wywiad z ojcem Danielem Ange. Jest to członek benedyktyńskiej wspólnoty Matka Boża Ubogich, który wcześniej 7 lat spędził na pustelni w Alpach, a przed 40 laty przyjął święcenia kapłańskie i założył Międzynarodową Szkołę Modlitwy i Ewangelizacji Dzieci Światłości. Ma już 86 lat. Jeżeli macie poprzedni gość niedzielny, myślę, że warto zajrzeć i przeczytać ten artykuł Graf Chowanego. Zapytano go, czy się boi o Kościół w Europie. On mówi nie, bo ostateczne zwycięstwo należy do Jezusa i to mnie uspokaja. Zwycięstwo jest po naszej stronie. W walce, w wygranej wojnie, nawet jeśli przegrywam poszczególne bitwy. Kochani, Jezus dokonał zbawienia na krzyżu i wojna jest wygrana. I to, że czasem przegramy jakąś bitwę, to nic nie znaczy. I możemy się niepokoić, co będzie dalej z Kościołem, bo widzimy mnóstwo niepokojących sygnałów. Co będzie dalej z Europą, co będzie dalej z Polską. Nie mamy się co bać. Ważne, byśmy byli wierni, byśmy właśnie byli też radykalni w wierze. Padło tam też w tym wywiadzie takie słowa. Historia pokazuje jasno, jeśli chrześcijaństwo nie promieniuje, to nie dlatego, że napotyka opór, ale dlatego, że zabrakło mu gorliwości i świętości. Zabrakło mu gorliwości i świętości. Mówiliśmy sobie to wielokrotnie, że przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, a obojętność. I moi drodzy, my się do wszystkiego możemy przyzwyczaić. Do wszystkiego, wszelkiego dobra się przyzwyczajamy i pewne rzeczy, które mogą i powinny nas zachwycać, stają się obojętne. Moi drodzy, anioł nauczył dzieci modlitwy, anioł Fatimie nauczył dzieci modlitwy. I tam są trzy cnoty główne. Boże mój, wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Wiara, nadzieja i miłość. Ale oprócz tych trzech cnot teologalnych jest również zawołanie adoruję Cię. Adorujmy Go w codzienności. Adorujmy Pana Jezusa. I tutaj warto zadać sobie dzisiaj pytanie. Czy możesz na podstawie swojej adoracji, bo tu jest codziennie adoracja i tego czasu, który mu poświęciłeś, na prywatnej adoracji powiedzieć, że go kochasz? Czy gdybyś tyle czasu poświęcił osobie jakiejś, czy na podstawie tego czasu, który jej poświęcasz, mógłbyś zbudować jakąkolwiek relację z tą osobą? Zadaj sobie to pytanie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W naszej parafii są dzieci, które się modlą. Jan Wianney mówił, że trzeba dzieci traktować bardzo poważnie. I słowa jego są przerażające. Ogromną zbrodnią jest sprawić, by dzieci się nie modliły. Ich modlitwa ma ogromną moc. Potwierdza to Marta Rombeau i wielu mistyków. Święty ojciec Pio miał takie marzenie, takie pragnienie, by stworzyć dziecięcą armię modlitewną. Żydowscy rabini pisali, że świat istnieje jedynie dzięki oddechowi dzieci czytających Torę, czyli czytających Pismo Święte. I ktoś powiedział takie piękne słowa. Widzimy szturm zła w świecie, a to dlatego, że nie ma wystarczającej liczby dzieci, które się modlą. I widzimy nieustanny atak skierowany na dzieci. Dzieciom zabiera się dzieciństwo. Z dziewczynek robi się miniaturowe kopie modelek. Chce się ich wprowadzić już od razu w zepsucie. Odbiera się im niewinność. Po to, aby odebrać moc modlitwy. Święty Franciszek Ksawery, wiemy, słynny misjonarz Indii, który nawrócił Indii, wysyłał dzieci, aby modliły się nad chorymi, a ci zostawali uzdrowieni. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że poprosiłeś swoje dziecko, aby się nad tobą pomodliło o łaskę uzdrowienia? Moi drodzy, warto dzisiaj sobie zadać pytanie. Wiemy, co Jezus dla nas zrobił i czego dla nas dokonał. To była miłość do końca. I tę miłość On nam daje za darmo. Mówi, bierz, to jest Twoje. Nie musisz nic zrobić, bo ja wziąłem za Ciebie pokutę za Twoje grzechy. Ja wziąłem Twoje grzechy na siebie, Twoje winy, wszystko. Daję Ci moje zwycięstwo nad grzechem, daję Ci moje zwycięstwo nad śmiercią. Czy jesteś za to wdzięczny? Jezus chce tylko, żebyś to przyjął. Jak jest z Twoją spowiedzią? Czy rzeczywiście to czynisz? Jak często się spowiadasz? Zwyczajny, normalny stan człowieka to stan łaski uświęcającej. Jeżeli się spowiadasz często, to chwała Panu. Jeżeli przyjmujesz Komunię Świętą, to bardzo dobrze. I moi drodzy, i to jest wielkość chrześcijaństwa. Ale moi drodzy, bardzo ważne słowa Jezusa są. Kto chce zachować swoje życie, ten je straci. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Kochani, ci ludzie, którzy byli przy Jezusie w czasie Jego męki, tam w Jerozolimie, byli pełni lęku cały czas. I kiedy Jezus umarł, ten lęk nie minął. Ale Boży plan się zrealizował i my wiemy, że to, co się stało, tak jak powiedział prorok Izajasz, to jest coś niepojętego i nie do wyobrażenia. Nikt by takiego scenariusza wydarzeń nie wymyślił. Z tej męki, z tej straszliwej zbrodni, z tego dramatu, Bóg wyprowadził zwycięstwo dla ciebie. Polegało to na tym, że Jezus stracił swoje życie. pozwolił, aby mu odebrano godność, aby go sponiewierano, aby umierał jak najgorszy bandyta, aby z tego Bóg mógł wyprowadzić dobro. I moi drodzy, to jest dla nas wielka radość i wielka łaska. I czasami niektórym z nas Pan Bóg daje udział w swoim cierpieniu. Przychodzą różne przeciwności, przychodzą różne doświadczenia i różne krzyże. Są krzyże, których możemy uniknąć, ale są krzyże specjalnie dla nas, do których mamy prawo, bo to cierpienie będzie zbawcze dla mnie i dla drugiego człowieka. I moi drodzy, jeżeli coś takiego przeżywamy, bądźmy wtedy z Jezusem. Niech On będzie z nami, a wtedy to cierpienie będzie miało zbawczy wymiar. I kochani, kolejna rzecz. Tracić życie. Na czym polega tracenie życia? Życie mierzy się czasem. Modlitwa, adoracja, msza święta to tracenie czasu z Jezusem. Kiedy tracisz czas z Jezusem, to ktoś niewierzący powie, robisz głupio, marnujesz czas. Możesz tyle różnych dobrych rzeczy zrobić. Ale ten czas, który oddasz Jezusowi, to jest to tracenie życia i wtedy swoje życie zachowasz na życie wieczne. Ludzie odkładają w banku nieraz różne środki, mając nadzieję, że kiedyś im się to przyda. Często jest to głupota, ponieważ odłożą duży majątek w banku i nagle okaże się, że zostaną odwołani z tego świata i z tego majątku wychodzi więcej zła niż pożytku. Bo rodzina się skłóci, bo dzieci się pokłócą, bo będzie więcej obrazy boskiej niż to wszystko warte. I często tak bywa. Ale kiedy inwestujesz czas dla Jezusa, tracisz go z Jezusem i dla Niego, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, wtedy to owocuje błogosławieństwem dla Ciebie. Bo czerpiesz wtedy z mocy krzyża i życiem wiecznym. Dlatego, kochani, módlmy się o to dzisiaj szczególnie, byśmy wobec tajemnicy krzyża nie byli obojętni. I zróbmy sobie rachunek sumienia z naszej modlitwy, z naszych zobowiązań. Otrzymaliśmy tę łaskę, że mamy wiarę, żywą wiarę. Otrzymaliśmy tę łaskę, że przyjmujemy Komunię Świętą i żyjemy w stanie łaski uświęcającej. Kto wie, może dzięki Tobie, może dzięki naszej parafii Europa ocaleje. I bardzo wiele dusz uniknie piekła. Módlmy się o to i prośmy, by moc krzyża Jezusa nas ochraniała i by Jezus nas zawsze prowadził. Amen.